Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Filip Gryko, radny klubu Zielony Razem, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Dzisiaj uroczysta sesja Rady Miasta w nowym miejscu. Zupełnie Pan był już w domu harcerza? Zobaczyć, jak wygląda ten budynek?
Szczerze, że jeszcze nie, ale widziałem zdjęcia, także jestem żywo zainteresowany, żeby zobaczyć na rzeczy.
No dzisiaj będziecie Państwo mieli okazję pozwiedzać ten budynek. On wygląda rzeczywiście okazale. Dzieciaki naprawdę mają fajne miejsce w naszym mieście.
Cieszę to jak najbardziej, ponieważ było tyle zdań, tyle słów padało, że nie da się tego zrobić, że nie zdążymy, że dzieci nie będą miały gdzie chodzić na zajęcia. No, okazuje się, że jest to możliwe. Oczywiście wszystko w dużym pośpiechu, żeby właśnie zapewnić tą ciągłość, żeby były miejsce, gdzie dzieci mogą teraz w zupełnie innych warunkach. No,
absolutnie. Bo
i sprzęt zakupiliśmy, z tego co kojarzę, dużą kwotę, także do różnego rodzaju zajęć, ale także
wie pan, tamtego sprzętu trzeba było trochę kupić, bo jednak nie da się ukryć, że on kubaturowo jest niemalże dwa razy większy w stosunku do poprzedniego domu harcerza, no więc z automatu potrzeba było więcej sprzętu.
Tak. Zgadza się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia też. Zestawienie, które tam bodajże też dotyczyło choćby wypalania, nie wiem, jakichś garnków czy naczyń, które chodziło
o to, że zajęcia, tak,
zajęcia takie gliniarskie. To pamiętam, że tam też z prezydentem była dyskusja na temat tego pieca, że jest jakiś piec, który trzeba kupić, a każdy pyta się, ale jak było wcześniej? No i wcześniej było inaczej, ale teraz oni by chcieli, żeby to było w innym standardzie. No i tam do wielu...
Tak, dziwi się pan, że no, każdy chce, żeby ta poprzeczka była trochę podniesiona.
Oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, do wielu tematów się prezydent zgodził i na wiele modernizacji i dodatkowych pieniędzy. Oczywiście też częściowo z Unii, bo tam dość duże dofinansowanie było. Zostało to zrobione. Ja myślę, że dzieciaki będą zadowolone, przede wszystkim rodzice, bo to też jest tak, że większość tych pociech trafia tam po godzinach, po
wczoraj odbierałem dzieciaki tam z zajęć po południu i były zachwycone tymi zajęciami.
Tak, są to atrakcje i miejscem. I myślę, że atrakcją są właśnie te nowe sprzęty i to, jak ci prowadzący potrafią je wykorzystać. No to jest duży plus. Ja uważam, że dziesiątka, po prostu, jeżeli chodzi o inwestycje, to jest strzał w dziesiątkę. I oby więcej takich inwestycji miejskich.
A powiem panu, że zdarza się, że niektórzy ludzie nie wiedzą, jak wygląda dom harcerza i że jest w nowym miejscu dom harcerza, bo z kilkoma osobami rozmawiałem, pytałem mnie, słuchaj, twoje dzieciaki z domu harcerza będą? Ja mówię, będą. A jak będziesz tam jechał? Bo teraz jest problem, no daję, jaki problem? Tak? Zależy skąd się jedzie. Tak?
Ja teraz czekam na taki jeszcze rys historyczny tu ze strony łącznika, ponieważ nie wiem, czy każdy wie, co tam było wcześniej w tym budynku, bo to też jest ciekawe. Nie mówię ostatnio, kiedy tam uczelnia zradowała tą nieruchomością.
W tym miejscu między innymi.
No między innymi, ale tam też takie były pozostałości swego czasu, jak byliśmy oglądać ten budynek właśnie jeszcze przed decyzją o tym, żeby go właśnie zmodernizować, a praktycznie przebudować całkowicie. Założyłem takie wieżyczki betonowe, a to były takie wieżyczki...
Dla strażników,
takie w cudzysłowie szczelnicze, także to była taka ciekawostka. Ja się zacząłem pytać, co to było? Okazuje się właśnie,
że akurat na tamtym osiedlu pamiętam doskonale te wieżyczki, pamiętam milicjantów, którzy w tych wieżyczkach siedzieli, a kiedy to sąsiadowało wszystko z przedszkolem, które było usytuowane też obok, wyglądało co najmniej dziwnie, tak? Wyglądało tak, jakby ci milicjanci wtedy pilnowali przedszkola, ale dzieci miały atrakcję, jak widziały pana z karabinem.
Ale warto nie do niej czasami wrócić, bo to jest dość ciekawe. Także że okazuje się, że całkowicie można zmienić jakby charakter budynku i historię tego budynku.
I dodatkowo szkoła muzyczna zyskała nowe miejsce. Oni też borykali się z dużymi trudnościami. Teraz szkoła muzyczna średnia będzie zlokalizowana właśnie w byłym domu harcerza. No
zgadza się.
Dwie pieczenie na jednym ogniu. Pewnie tamci też chcieliby, żeby było jeszcze lepiej w starym domu harcerza, w obecnej szkole muzycznej, ale pewnie na wszystko
no, przyjdzie czas. No są słuchy też właśnie, że może w końcu dostaną to dofinansowanie, bo jest pewna wymiana pism i też do urzędu dotarły.
I świetny projekt
pisma,
jest nowej szkoły.
Projekt jest oczywiście ambitny jak zwykle, bo jest ta kopuła koncertowa, jest podwyższenie, są sale zajęciowe z prawdziwego zdarzenia, także, bo wcześniej praktycznie gnieździli się w budynku na ulicy Niepodległości, czy tu na Deptaku, może nie każdy wie, w starej kamienicy, która no, nie spełniała praktycznie żadnych warunków technicznych, ale także zwykłego takiego użytkowania, bo tam były drewniane stropy, drewniane schody.
No nie było to najlepsze miejsce dla muzyków przede wszystkim.
No, ustalmy, żeby zawsze był ten problem i z tym, że jest głośno na Deptaku, tak, bo nie każdemu pasuje, że obok niego szkoła muzyczna jest zlokalizowana. Tutaj to jest nowy budynek, będzie on wygłuszony, wyciszony. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, bo to jest jakby z korzyścią dla mieszkańców Zielonej Góry, a też dla dzieci, tak, które po prostu uczęszczają do tej...
Rozmawiając z kimś o tym projekcie, z którymś z radnych mówił, że w takim układzie siódme liceum będzie poszkodowane, bo będzie odbiegać kontrastowo od tego, gdyby powstała nowa szkoła muzyczna. No, ale to tak zawsze jest, kiedy powstaje w danym miejscu coś zupełnie nowego. Na winobranie pan się się wybierał, wybiera?
Myślę, że się będę wybierał. Czy w tygodniu oczywiście pozwolę mi się przejść parę razy ptakiem i powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że aż tak dużo ludzi w godzinach pracy.
Multum osób
jest. Jest zatrzęsienie. Jestem ciekaw, jaka też jest ilość turystów przejeżdżających. Bardzo podobało mi się to w jednej z telewizji ogólnopolskich na weekend promocja tej Zielonej Góry, że opowiadali o Zielonej Górze, były prezentacje pogody, były też zajawki z różnych miejsc. No takie ciekawostki i to też fajnie ludzi przyciąga, no bo czasami na weekend gdzieś ktoś z innego miasta zastanowi się, może warto tu przyjechać.
Zdarzało mi się rozmawiać z różnymi osobami, które nawet przejazdem, ale wybrały się do Zielonej Góry, wracając gdzieś z urlopów albo wybierając się właśnie na urlop i nadrobili specjalnie ileś tam kilometrów, żeby przyjechać, wiedzą o tym, że największe święto wina w Polsce jest, przyjechali, chcieli spróbować lokalnego wina, zobaczyć, jak ta impreza wygląda. Oczywiście najbardziej spektakularnie będzie podczas korowodu w najbliższą sobotę.
Zgadza się, z tego co wiem, chyba będzie kontynuacja tego, co było rok temu, czyli przejście ulicą Konstytucji 3 Maja pod wyremontowane wzgórza winne. Myślę, że jakaś atrakcja dla mieszkańców. Nie każdy jeszcze był, nie każdy jeszcze widział. Zapraszamy jak najbardziej. Oby pogoda nam dopisała, bo na razie jest piękna.
Na razie jest piękna i tak też meteorolodzy twierdzą, że będzie w sobotę, oby tak było, bo pogoda ewidentnie działałaby na niekorzyść. Powiem panu, że jak byłem na otwarciu winobrania, to się zastanawiałem, czy to przez pogodę jest tyle ludzi, bo pogoda była rzeczywiście wyśmienita, bo mam wrażenie, że takich tłumów na otwarciu nie widziałem od wielu lat. Wyglądało to jak wieczorem na dyskotece dorosłego człowieka.
Myślę, że społeczeństwo też się zmienia, tak? Że też jest jednak ten element bogacenia się społeczeństwa i ludzie coraz bardziej to idzie w kierunku miast europejskich, gdzie jednak wieczorami się wychodzi, szczególnie jak są jakieś atrakcje. No, nie chce się siedzieć w domu, nie siedzieć przed telewizorem, tylko jednak wyjdzie siedzieć do restauracji, do knajpy, zobaczy coś fajnego i w tym kierunku to wszystko idzie. Mnie osobiście to cieszy i myślę, że przede wszystkim restauratorów na Deptaku i te sklepy i różnego rodzaju inne usługi.
Niektórzy twierdzą, że winobranie to czas żniw dla tych wszystkich, którzy parają się handlem jakimkolwiek, tak?
Dobrze, to jest takie święto miasta, każdy na tym powinien zarobić i to cieszy, a przy okazji jest to duża atrakcja do mieszkańców, ale nie tylko, bo ja myślę, że dość dużo osób jest grupa osób przyjezdnych, bo to dla nich jest tak naprawdę, bo też nieraz śmiejemy się, że dla nas Zielonogórze na winobranie, no to jest jakąś taką średnią atrakcją, ale tak naprawdę to dużą atrakcją jest dla tych, którzy mieszkają w miastach ościennych albo nawet dalszych miastach, bo dla nich to jest coś nowego.
Na bardzo wielu Niemców widziałem wczoraj na przykład w ciągu dnia na Deptaku całe grupy.
Oczywiście co roku coś nowego staramy się wymyślić, zaskoczyć czymś nowym. Ten udział winiarzy jest coraz większy. To też jest jeszcze parę lat temu, to było nie do pomyślenia, była spływająca krytyka, nie wiem, choćby nie 2-3 lata temu o tym, że wino nie jest zielongórskie, że to jest wino eksportowane, że nie ma winnic. Teraz okazuje się, że są winnice, są wycieczki, różnego rodzaju atrakcje, jest miasteczko, jak zawsze jakieś winiarskie, tych win jest coraz więcej. Te święto wina w końcu jest prawdziwym świętem wina. No i dziś te głosy nagle zamilkły i coraz rzadziej jest słychać te głosy krytyki. Co cieszy, oczywiście, że można kupić wszystko, tak? Że można kupić od stanika poprzez kurczę.
Zawsze tak było i myślę, że ktoś, kto by zdecydował się, żeby to zlikwidować, strzeliłby sobie w kolano.
Nie, tak? To byłaby jakaś cenzura, nie wiem, czy cokolwiek innego.
Znaczy nie ukrywajmy, że też ci kupcy, którzy tu handlują, oni zasilają budżet winobrania, bo przecież te stanowiska są płatne. Tak? I to są potem te pieniądze, które przekładają się na różnego rodzaju
eventy. Chodzi o to, żeby to się mniej więcej bilansowało. Różnie to wychodzi w różnych latach. Oczywiście jako radni mamy do tego dostęp i możemy sprawdzić, czy to jest ten bilans jest dodatni, czy tam ujemny. Wiadomo, że już zabijają się te w cudzysłowie, oczywiście niektórzy o te stoiska już dużo wcześniej, nie są zapisy. To jest czymś normalnym. Ja myślę, że jak ktoś był na takiej Galerii Dominikańskiej w Gdańsku, w Trójmieście, to też widział, że tam jest praktycznie mydło i powidło.
Wszystko. Jarmarki są wszędzie takie same, mniej więcej.
Ja myślę, że część tych kupców, oni po prostu przejeżdżają.
Oczywiście,
mają taki swój kalendarz i jadą z jednego miejsca na drugi.
Ale powiem panu, że przeszedłem się dzisiaj po godzinie 8 rano pomiędzy straganami. Wielu kupców już rozkładało, albo już rozłożyło nawet swoje stoiska. Byłem tu, gdzie są targi staroci i tłumy ludzi od razu z samego rana przy tych stoiskach, no co pokazuje, że ludzie też wybierają sobie takie godziny. Powiedziałbym, wydawałoby się niehandlowe jeszcze.
Znaczy, tak? Byłem w szoku, bo bodajże wczoraj, czy przedwczoraj próbowałem się przecisnąć przez miasto, właśnie przez Stare Miasto i był to duży problem, bo jednak trzeba było gdzieś tam między różnymi osobami gdzieś tam się dosłownie przeciskać. Także byłem przekonany, że jednak w godzinach pracy, godzina 12, no to będzie gdzieś tam pusto.
To przenieśmy się teraz w okolicę zupełnie spokojną, mianowicie do Doliny Gęśnika. Tam już powoli zbliża się to do finału, tak?
Tak, znaczy, oczywiście, że mamy pewien problem i tu będziemy chcieli jednak mieszkańców uspokoić, że jeden element najprawdopodobniej będzie się przedłużał jego odbiór w związku z tym, że w trakcie prac wyszło, iż teren, który jest terenem miejskim, częściowo zajmowany przez działkowców, my nie chcemy z nikim wojować. Uważamy, że jeżeli oni w cudzysłowie oczywiście anektowali część tego terenu, jest on zagospodarowany przez nich, jest to teren też przez nich dzięki nim zielony, ukwiecony, zadbany, to nie chcemy w to ingerować. Jednak to kojarzy się z tym, że jednak trzeba, znaczy kończy się tym w cudzysłowie, że trzeba jednak zmienić troszkę projekt w pewnej dziedzinie. Chodzi o zjazd dla wózków inwalidzkich i to będzie kolidowało jakby właśnie z tym elementem, który jest zajęty przez działkowców. I w związku
rozumiem,
z tym,
że będzie,
trzeba
zmienić projekt. W innym miejscu.
Tak? Trzeba zmienić projekt i w tym elemencie to będzie się opóźniało, ale w pozostałych ja myślę, że prace trwają. Bardzo ciekawie i fajnie wygląda ten park linowy bezobsługowy, ten, który jest chyba główną atrakcją do Doliny Gęśnika. Do tego dodatkowo przyjdą atrakcje, które na razie są gdzieś pomagazynowane z racji tego, że znaczy na samym końcu założę, żeby nie uległy zniszczeniu. Czekamy jeszcze na maszty do kamer do monitoringu. Myślę, że to wszystko zostanie wkrótce częściowo oddane. Pomysł oczywiście jest taki, żeby zrobić jednak jakieś otwarcie, żeby piknik się odbył. Ja myślę, że musimy się częściowo jako radni, jako władze miasta rozliczyć z tego pikniku, który był chyba 2 lata temu w kwietniu, którym mieszkańcy po prostu głosowali nad pewnymi atrakcjami i chcielibyśmy pokazać też, że te atrakcje zostały zrobione, opowiedzieć troszeczkę pewnie też o jakichś różnego rodzaju problemach, które wyniknęły, opowiedzieć jak to też zmieniało się, ponieważ choćby kwestie zgłaszane przez mieszkańców w trakcie realizacji, gdzie też oni zwracali nam uwagę, że gdzieś tam projektant przewidział miejsce na ognisko, oni tam mieszkają 5 metrów obok i nie chcą tego miejsca. Władze miasta zgodziły się, prezydent poprosił o przemodelowanie projektu. Zostały tam zaproponowane inne atrakcje nieuciążliwe dla mieszkańców. Także różne zmiany w trakcie następowały. Tam też wyniknęły problemy z wysokim napięciem. Enea na wniosek prezydenta zmieniła zabezpieczenia, zmodernizowała słupy. Także wszystko robiliśmy, żeby jakby drugi raz nie wchodził w to samo miejsce. Żeby nie było czegoś takiego, że skończymy park, a za 2 lata Enea stwierdzi, że oni są w trakcie modernizacji sieci i będą musieli ten park w cudzysłowie oczywiście częściowo rozwalić.
Byłoby to głupie, tak?
No byłoby znowu historia jak za komuny, że robią drogę, a za 2 lata ją rozwalają, żeby położyć sieci i z racji tego też musieliśmy na pewne rzeczy poczekać. Cieszy mnie to, że to wszystko postępuje. Widzę na co dzień, bo przejeżdżam tamtędy, że to uporządkowanie tego terenu idzie zgodnie z planem.
No jeśli ktoś tam nie był przez długi czas i nawet teraz wybierze się, to już same ścieżki robią wrażenie.
Można się dziwić,
tak?
Można się szokować.
Drewniane, bardzo
się szokować. Teraz jeszcze czekają nas pewne decyzje na najbliższej Radzie Budowy, ponieważ też trzeba podecydować, bo część terenów jest terenami zielonymi i trzeba zdecydować, czy po prostu czy na tych terenach, nie wiem, sadzić trawniki, czy jednak obsypać je korą, bo też z trawnikami jest taki problem, że one nie rosną. Później jest problem taki, że nikt ich nie podlewa, bo przecież parku nie będziemy podlewali całego, bo to będzie jakieś dla nas po prostu za duży koszt, jako dla miasta. I stąd też, żeby później nie było mówienia, że nie wiem, że coś, trawa się zrolowała, albo ten, to musi po prostu osoba odpowiedzialna za zieleń, odpowiednie wykształcenie, podjąć pewne decyzje. Z racji tego, że chcielibyśmy powoli iść w kierunku oddania przynajmniej na pewno jakiejś części tego terenu pod użytkowanie, żeby po prostu mieszkańcy i dzieci jeszcze mogły tej jesieni z tego skorzystać, bo pogoda sprzyja wyjściu na zewnątrz i temu pewnie takie atrakcje wokół dużych, potężnych praktycznie osiedli zielonogórskich no są bardzo oczekiwane. Mi mieszkańcy cały czas zaczepiają kiedy, bo część
terenu jest wrócona. Dziwi się pan
oni są na bieżąco. Oni są na bieżąco, aczkolwiek no i pytają się, bo widzą jak to wszystko gdzieś tam jest budowane i pytają się po prostu kiedy w końcu to otwarcie, no bo dzieciaki chcą w końcu wejść na atrakcję.
No i doczekają się w którymś momencie z całą pewnością.
Myślę, tak, że tak. To będzie największy park z bardzo dużą atrakcją. Ten park linowy, wobec którego też tam część mieszkańców okolicznych i też gdzieś tam sprowokowana przez oczywiście też może powiedzieć przeze mnie częściowo, bo projekt zakładał rzeczywiście wejście 2 słupów w teren tak zwanego raju ptasiego. I byli oni zaramowali jakby nas i Rady Miasta i też prezydenta,
no, żeby
tam nie wchodzić. Nie wchodzić. Oczywiście na bieżąco zareagowaliśmy, zmieniliśmy przebieg tej ścieżki. Ja to obiecywałem jako radny, że nie wejdziemy w ten teren, nie weszliśmy w ten teren. Udało się to wszystko ominąć i połączyliśmy tą funkcję przyrodniczą, tak, żeby te ptaki, które też gdzieś tam dokarmią jako osoba prywatna, żeby te ptaki miały swoje siedlisko, a przy okazji, żeby dzieciaki mogły z boku skorzystać
z parku. Nie da się ukryć, że ptaki w parku tworzą klimat i są jego częścią. Trudno byłoby im kazać się wyprowadzić, żeby wcisnąć tam parki.
Parę elementów spornych, między innymi właśnie to, ten kwestia tego, ile parku w parku, a ile rozrywki w parku. I doszliśmy do pewnych porozumień, nawet jeżeli chodzi o wycinkę, no nie wiem, czy pan redaktor kojarzy, jak nie wiem, w lutym czy w marcu tego roku była olbrzymia afera, że będziemy tam cięli tysiące drzew. Ja myślę, że doszliśmy do pewnego porozumienia. Część drzew została zachowanych. Trwało to przez to też 3 miesiące czasu, bo musieliśmy praktycznie każde drzewo jeszcze raz oglądać, przejść, dogadać się z ekologami. I doszło to wszystko do skutku. Okazuje się, że wielkich protestów nie było.
No i gęśnik będzie za moment otwarty i będzie cieszył wszystkich tych, którzy mieszkają w okolicy, ale podejrzewam, że będzie służył on też wszystkim mieszkańcom miasta, jeśli tylko będą mieli ochotę wybrać się tam.
Jak najbardziej.
Na wycieczkę. Filip Gryko, radny Klubu Zielona Razem.
Dziękuję bardzo. Serdecznie.